Dzisiaj trzecie spotkanie z Jezusem na Jego drodze do drogi naszego zbawienia, drogi męki, śmierci i zmartwychwstania. Zatrzymaliśmy się w pierwszą niedzielę nad konfrontacją Jezusa ze złym. Drugą niedzielę byliśmy świadkami niezwykłego doświadczenia Bożej obecności na górze Tabor. Dzisiaj spotkanie Jezusa z człowiekiem. Człowiekiem sponiewieranym przez życie, poranionym, człowiekiem pragnącym miłości i szczęścia. W tej drodze spotkania wyznaczają nam Ewangelię Wielkiego Postu. Dzisiaj słuchaliśmy długiego fragmentu w czasie mszy świętej spotkania Jezusa w Sychar z Samarytanką. Spróbujmy przyglądnąć się tej ciekawej scenie i zobaczyć najpierw to, co jest wspólnego z tymi dwoma poprzednimi spotkaniami Jezusa ze złym i Jezusa ze Bogiem. Mianowicie jedną na pewno z wielu części wspólnych jest to, że zarówno miejsce, jak i czas nie są przypadkowe. Że miejsce i czas wybiera i planuje Pan Bóg. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Już nie jest to po 40 dniach i nocach, nie jest to po 6 dniach, ale jest to dokładnie w samo południe. O 6 godzinie dnia, tak jak to mierzyli Żydzi, czyli dla nas o godzinie 12. Jezus siedzi przy studni. I wydawałoby się to taka zwykła, prozaiczna czynność. Kiedy jest się w drodze z Judei do Galilei, trzeba od czasu do czasu odpocząć. Najlepiej tam, gdzie można pokrzepić siły. Ale to miejsce nie jest przypadkowe. Jezus, można powiedzieć, celowo zaaranżował i to miejsce, i czas, który wybrał na spotkanie. Na spotkanie z tą, która za chwilę przyjdzie, kobietą z Samarii. Nie znamy jej z imienia, dlatego możemy śmiało powiedzieć, że ona reprezentuje każdego z nas. Dlaczego Jezus wybiera takie miejsce i taki czas? Do studni przychodzą ludzie z miasta, by zaczerpnąć wody, ale wtedy nie przyjdą, bo jest to czas siesty. Ludzie odpoczywają, kroją się w swoich domach przed żarem słońca. Jest to też czas, kiedy Jezus jest sam, bo jak słyszeliśmy, apostołowie poszli do miasta, by zakupić żywności na drogę i pewnie prędko nie wrócą, bo jeśli jest siesta, to pewnie niewielu takich jest tu, żeby handlowali, o ile ktokolwiek. Jezus ma dużo czasu, by poczekać i spotkać się z Samarytanką, dla której przygotował to wyjątkowe spotkanie. Kiedy nadchodzi Samarytanka, jest zaskoczona tym, co widzi. Nie chciała tam nikogo spotkać. Dlaczego? Dlatego, że jej życie nie układało się zbyt dobrze. Miała 5 nieudanych małżeństw. Jest teraz mężczyzną, który nie jest jej mężem. Nie kryje się z tym, ale nie musi, bo i tak przecież wszyscy w jej środowisku wiedzą, jak sprawa wygląda. Nie chce przychodzić wtedy, kiedy przychodzą wszyscy, by zaczerpnąć wody, by uniknąć ich wzroku, by uniknąć ich uszczypliwych uwag. Ku jej zaskoczeniu spotyka tam człowieka, i to bynajmniej nie Samarytanina, a Żyda. Jezus dobrze przygotował to spotkanie. Przygotował je dla niej po to, by przeprowadzić z nią niezwykłą rozmowę. W naszym życiu prowadzimy różne rozmowy. Są takie błahe, zdawkowe, typu jak ci leci, dziękuję dobrze, a u ciebie też wspaniale, no to fajnie. Ale są też rozmowy o wiele poważniejsze. Rozmowy, do których czasem trudno się zebrać, rozmowy, których się unika. Rozmowy, które wiemy, że będą nas bardzo wiele kosztowały, ale też mamy świadomość, że one mogą przynieść bardzo wiele dobra. Być może nie jeden z nas doświadczył takiej rozmowy w swojej rodzinie, ze swoim współmałżonkiem, czy rodzice ze swoimi dorastającymi dziećmi. Być może jakaś trudna rozmowa w pracy z przełożonym czy z podwładnym. Do takiej rozmowy trzeba dobrze się przygotować. To nie może być miejsce przypadkowe, to nie może być przypadkowy czas. Sprawy są zbyt ważkie. Jest taka książka autorstwa małżeństwa Scotta i Kimberly Hahn W domu najlepiej, w której opowiadają oni o swojej drodze z kościoła ewangelickiego do kościoła katolickiego. Jako pierwszy nawraca się Scott. Wydaje się, że małżeństwo będzie teraz przechodzić bardzo trudne chwile. To, co dla nich najważniejsze, a więc wspólna wiara, wspólne chwalenie Pana Boga, w jakiś sposób zostało zawieszone. Chcą o tym rozmawiać, ale zwłaszcza Kimberly unika takich rozmów. Próbuje jak tylko może odwlec czas porozmawiania poważnego na temat tego wszystkiego, co sprawiło, że jej mąż odkrył, że prawda leży w Kościele katolickim. I mówią o swoim cierpieniu i o tym, w jaki sposób ta trudna rozmowa, która nie była jedna, było ich wiele, kiedy wreszcie zakończyła się wspólnym porozumieniem, wniosła i światło, i pokój, i prawdziwe szczęście do ich domu. Trudno jest przeżyć taką rozmowę, ale jeszcze trudniej ją odkładać i się męczyć. To, co nosiła w swoim sercu Samarytanka, nie było dla niej łatwe. Trudno jej się było do tego przyznać przed ludźmi, ale na pewno też i przed samą sobą. Dlatego Jezus próbuje nie tylko się pochylić nad nią, ale robi coś więcej. Zobaczmy, święty Jan, opisując tę scenę, zapisze, że Jezus siedział sobie przy studni. Mógł stać, mógł chodzić, mógł wyglądać, czy już nadchodzi ona, czy apostołowie. On siedział, a więc był o wiele niżej od tej, która przyszła i stała obok studni. Wydaje się to taki może nieistotny szczegół. Ale w tej rozmowie, jakby na starcie, daje jej pewną przewagę. To ona jest górą. I wydaje się, że tą sytuację wykorzystuje. Bo po pierwsze widzi, że ten, który prosi ją o wodę do picia, nie ma naczynia. Poza tym jest w drodze, jest obcokrajowcem, a ona to wszystko, czego on potrzebuje, ma. I jest zależny od jej widzimisię, od jej dobrej lub złej woli. W rozmowach, które chcemy prowadzić, w trudnych rozmowach, często wydaje nam się, że trzeba udowodnić swoją rację, przekonać swojego rozmówcę tak, żeby był po naszej stronie. A to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby nad kimś zapanować. A często jest tak, że wykorzystujemy jakąkolwiek naszą przewagę. Czy to, że właśnie ja jestem twoim rodzicem, a ty jesteś moim dzieckiem, ja jestem twoim szefem, a ty jesteś moim podwładnym, czy ja mam taką funkcję, czy taką wiedzę, a ty tego nie masz, czy cokolwiek innego, co daje nam poczucie przewagi nad tym, którym rozmawiamy. W szkole, kiedy zwraca się dziecku uwagę, że coś źle zrobiło, czy napisało, dobrze jest wtedy nie tylko pochylić się nad nim, powiedzieć: słuchaj, tu popełniłeś błąd. Ono wie, że tam może być źle i że nauczyciel ma prawo zwrócić uwagę. Ale on jest górą, on stoi nade mną i ja, wydaje się, nie mam szansy, żeby się mu sprzeciwić i nie przyznać racji. Ale kiedy nauczyciel przykucnie, kiedy wzrok jest na linii wzroku dziecka, to jest zupełnie inaczej. Niby ta sama sprawa, ale rozmawiamy na tym samym poziomie, chociaż różnie patrzymy z różnych stron na tę samą sprawę. Łatwiej jest to przyjąć. Jezus daje przewagę Samarytance. Pozwala, by w jakiś sposób poczuła się pewniej w tej sytuacji, której się zupełnie nie spodziewała. I rzeczywiście nie tylko wykorzystuje tę sytuację, ale też powolutku zaczyna tego obcego człowieka w jakiś sposób lepiej poznawać. To, co jej przeszkadzało, to nie tylko jego obecność, ale pewien stereotyp, który uderzył ją. Żyd, czyli przedstawiciel narodu izraelskiego, z którym Samarytanie nie utrzymują kontaktów, unikają się nawzajem. Pewien stereotyp, który utrudnia spotkanie, utrudnia rozmowę. Ten stereotyp później potwierdzą też apostołowie, którzy przyszli. I nie dość, że dziwili się, że rozmawia z Samarytanką, to jeszcze z samarytańską kobietą. On, nauczyciel, żydowski nauczyciel, nie powinien takich rzeczy robić. jest pewien stereotyp, który utrudnia. I w naszych rozmowach pewnie też jest coś takiego, że jeżeli rozmawiamy z kimś, o kim wydaje nam się, że już wszystko wiemy, to ta rozmowa może nie być spotkaniem. Może być tylko jakąś pustą wymianą słów albo biernym słuchaniem. Wydaje nam się, że wszystko wiemy o swoim współmałżonku, swoich dzieciach, swoich sąsiadach, współpracownikach, przyjaciołach. A czy kiedykolwiek tak naprawdę z nimi rozmawialiśmy bez uprzedzeń, bez jakiegoś przykładania do naszego spotkania stereotypu, skostniałego wyobrażenia o tym drugim człowieku? Ten stereotyp, okazuje się, udało się przezwyciężyć Jezusowi i Samarytance. I powoli dają się sobie nawzajem poznać. Zarówno Samarytanka daje się poznać Jezusowi, chociaż on o niej wszystko wie, jak później zaświadczy. Ale też Jezus daje się poznać Samarytance. Już nie mówi o nim: ty Żydzie, ty jesteś Żydem. Ale mówi do niego jakby z szacunkiem: Panie, nie masz czerpaka. Jak gdyby ten autorytet Jezusa, chociaż z pozycji siedzącego człowieka, zaczyna do niej powoli przemawiać. I Jezus wykorzystuje zarówno tę jej odwagę w mówieniu tego, co myśli, chociaż jest jej obcym człowiekiem, jak i jej praktyczny zmysł. Przyszła po wodę, a Jezus mówi: a ja mam taką wodę, którą jak ktoś się napije, to już nie będzie musiał tutaj przychodzić. I wtedy ona powoli otwiera swoje serce, mówiąc: daj mi takiej wody. Daj mi tej wody, żebym tu nie musiała przychodzić i tej wody tutaj czerpać. I co się dzieje? Jezus, powiedzielibyśmy, czyta między wierszami. Tu wcale nie chodzi o jakiś zmysł praktyczny, wygodę, żeby mieć wodę w domu i nie musieć chodzić do dalekiej studni. Ale jest pragnienie, żebym nie musiała wychodzić z domu, nie musiała się spotykać z tymi ludźmi, nie musiała z nimi rozmawiać, wystawiać się na ich spojrzenia i na ich języki, po to, żeby móc żyć w spokoju. Pragnę szczęścia, pragnę spokoju, a przychodzenie tutaj, które jest koniecznością, przychodzenie po wodę, niestety coś takiego we mnie powoduje. I Jezus chce teraz dotknąć tego, co jest dla niej najważniejsze. Właśnie tego pragnienia szukania szczęścia. I mówi: zawołaj swojego męża. Wcale nie pyta się, czy ma męża, czy jest szczęśliwa, czego tak naprawdę pragnie, tylko mówi jej te słowa, które potem pozwalają uwolnić serce. Uwolnić prawdę, którą nosiła w swoim sercu. Nie mam męża. I Jezus potwierdza: tak, człowiek, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Szukasz szczęścia, nie udaje ci się, próbujesz na nowo, może boisz się związać z tym człowiekiem, a może on się nie chce z tobą związać, znając twoją historię. Trudno powiedzieć, ale to powiedziałaś zgodnie z prawdą. Prawda, szczerość w rozmowie uwalnia i przemienia z jednego i drugiego rozmówcy. Bo zobaczmy, w następnym momencie Samarytanka mówi do Jezusa: już nie Żydzie, już nie Panie, ale mówi: widzę, że jesteś prorokiem. I z jednej strony jest to przyznanie jakby dodatkowego autorytetu swojemu dotąd obcemu rozmówcy, a z drugiej strony jakby ucieczka od tego, co się w tym momencie ujawniło. Zaskoczona swoją szczerością, zaskoczona tym, że potrafiła wypowiedzieć głośno prawdę, która nosiła w swoim sercu i która ją bolała, w tym momencie chce od tego jakby uciec. I mówi: jest taka góra, na której my oddajemy cześć Bogu, a wy mówicie, że to trzeba robić w Jerozolimie. I tutaj Jezus kolejny raz jako mistrz prowadzenia rozmowy wykorzystuje te jej słowa. Owszem, odpowiada na jej wątpliwości, powiedzielibyśmy, religijne, związane z kultem Pana Boga, ale jednocześnie pokazuje jeszcze coś innego. Mianowicie, że oddawanie czci Bogu nie jest związane ściśle z miejscem, ale z tym, co człowiek ma w sercu. Mówi, że prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Bogu w duchu i prawdzie. Czyli jeśli chcę się spotkać z Panem Bogiem, muszę dać się pozwolić poprowadzić Duchowi Świętemu. Muszę stanąć w prawdzie. Wtedy rzeczywiście dojdzie do spotkania. I okazuje się, że ten mechanizm, który obowiązuje w spotkaniu z Panem Bogiem, obowiązuje także w spotkaniu z człowiekiem. Jeżeli ludzie spotykają się szczerze, ze sobą rozmawiają, mają szczere intencje, nie udają kogoś innego niż są, mają do siebie zaufanie, to wtedy może nastąpić prawdziwe spotkanie człowieka z człowiekiem. W naszych rozważaniach wspominamy sobie również różne momenty z życia naszego brata z Zawisły, świętego brata Alberta, którego setną rocznicę w tym roku śmierci obchodzimy. Siostra Teresa Pawła, która nie tak dawno gościła w naszej parafii na czwartopiątkowych spotkaniach z młodzieżą, tak powiedziała o założycielu swojego zgromadzenia. Mówi tak: szary brat miał taką umiejętność bycia z drugim, trwania przy nim, towarzyszenia, przyjęcia człowieka w taki sposób, że dochodziło do spotkania. Spotkania brata z bratem, brata z siostrą, człowieka z człowiekiem, serca z sercem. Szary brat miał taką umiejętność. Czy ta umiejętność była darem Pana Boga? Pewnie z jednej strony tak, ale może było też czymś, co wypracował właśnie poprzez swoją głęboką, osobistą relację z Panem Bogiem. Umiejętność spotkania przez rozmowę, przez bycie, przez towarzyszenie, przez bycie prawdziwym, szczerym, a to pozwalało tym, o których się troszczył, uwalniać serce, stawać w prawdzie. Jezus w tym dzisiejszym spotkaniu, jako mistrz aranżacji miejsca, czasu, mistrz prowadzenia rozmowy, chce nam pokazać, że w naszych rozmowach też może być tak pięknie i dobrze i tak owocnie, że rozmowa z drugim człowiekiem, bliskim człowiekiem, którego wydaje nam się, że znamy, może być naprawdę przemieniająca. Zależy tylko, czy jesteśmy szczerzy, czy w tej rozmowie chcemy rozmawiać, czy chcemy odkryć siebie, czy chcemy poznać drugiego człowieka. I spróbujmy pomyśleć. Może w tym tygodniu Pan Bóg wybrał dla ciebie czas i miejsce, osobę, z którą powinieneś przeprowadzić jakąś trudną rozmowę, którą odkładasz, może którą odkładacie już długi czas. Może to jest właśnie ten moment dla ciebie. Spróbuj wykorzystać tą szansę. Nie zmarnuj jej. Amen.